Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj pani profesor Grażyna Ancyparowicz, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, były członek Rady Polityki Pieniężnej, a także Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Rzeczypospolitej. Dzień dobry pani profesor, witam.
Witam pana redaktora i witam naszych radiosłuchaczy i chyba telewidzów.
I widzów też, tak, tak multimedialnie. Działamy, pani profesor, za miesiąc święta Bożego Narodzenia, za miesiąc z małym hakiem, już powoli pewnie myślimy o prezentach chociażby, ale też i innych zakupach z tym związanych. To będą kolejny raz bardzo drogie święta, bo jak spojrzymy na artykuły spożywcze, to rok do roku około 15%.
No nie, no tyle to chyba nie będzie. Chyba tyle nie będzie, dlatego że ta inflacja zaczęła nam wygasać mniej więcej tak, no powiedzmy sobie od kwietnia. I teraz troszeczkę mieliśmy maleńkie odbicie, ale to jest normalne. Tam są nawet tam kilka, 0,2-0,3 punkta procentowego w stosunku miesiąc do miesiąca. Natomiast przewiduje się tak we wszystkich tych prognozach, które są, że rok do roku inflacja będzie około 11%. Tylko pamiętajmy, że w międzyczasie były dość znaczne podwyżki płac, świadczeń społecznych i tak dalej, więc te święta może w sumie...
Świadczeń to chyba niekoniecznie, pani profesor, dopiero w planach.
Będą droższe, ale niekoniecznie realnie muszą być aż tak bardzo drogie. No ponadto mieliśmy programy osłonowe, tak? No to też jakoś ludzi tych mniej zamożnych ratuje.
Pani profesor, ale te spadki, jeżeli chodzi o inflację, ta dezinflacja, ostatni odczyt to 6,6%. Te najszybsze tempo spadku inflacji to już jest za nami? Teraz już przyzwyczajmy się do takiego poziomu mniej więcej inflacji?
Zawsze tak jest. No jak się schodzi najpierw stromo bardzo, to potem niestety ta asymptotycznie tak się zbliżamy powoli do do tego celu, który tam jest i to nie tylko nas dotyczy, ale jak się popatrzy na prognozy na przykład dotyczące Stanów Zjednoczonych czy tych najbogatszych krajów europejskich, to tam też się mówi, że ta inflacja wróci do tak zwanego celu mniej więcej w 2025 roku.
No tylko, że pani profesor, jak mówi pani o krajach europejskich, w przyszłym roku w Unii Europejskiej mamy mieć jedną z wyższych inflacji, tam chyba jeden czy dwa kraje nas wyprzedzają.
Wszędzie jest inflacja podwyższona, dlatego, że ona,
ale u nas wyjątkowo.
Ona jest dlatego, że były czynniki wyjątkowe, które ją wywołały, bo jeżeli inflacja ma charakter monetarny, czyli po prostu za dużo było kredytów i za bardzo szybko narastała ta akcja kredytowa, to wtedy rzeczywiście wchodzimy z wysokimi stopami procentowymi i wszystko wraca szybko do normy. Natomiast tutaj to były czynniki, które były związane po stronie tak zwanej podaży.
Surowcowe chociażby,
i
tak?
To wtedy jest bardzo trudne. Bardzo trudne jest zwalczanie inflacji, bo w gruncie rzeczy podwyżki stóp procentowych też działają proinflacyjnie. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę, bo się tłumi inwestycje i te braki podażowe stają się coraz bardziej dotkliwe, co zresztą było potem widoczne w tak zwanej inflacji marsz, która nas dotknęła w ubiegłym roku i mniej więcej zaczęła się kończyć gdzieś tak w okresie października, listopada. Bo po prostu ci, którzy mieli możliwości, to zaczęli realizować nadzwyczajne zyski, żądając coraz wyższych cen za swoje
byty. Czyli pani profesor, cel inflacyjny to 2,5% pod koniec 2025, bo tak chociażby prezes Glapiński
mówił, że... To
nie
jest 2,5. Polska ma trochę inaczej, podobnie jak zresztą kraje w naszym regionie, wyznaczony cel inflacyjny, dlatego że my się mieścimy w określonym przedziale, ponieważ jesteśmy krajem na tak zwanym dorobku i to zresztą nawet i Unia Europejska uznaje za słuszne i sprawiedliwe, a nawet być może zbawienne, żebyśmy jednak, biorąc pod uwagę wyższą dynamikę wzrostu gospodarczego, mieli wyższą też tolerancję dla inflacji i dla celu, do którego dążymy. A więc nasza inflacja to jest mniej więcej 2,5, ale z odchyleniem po 1 punkt procentowy w każdą stronę. Czyli gdzieś przedział. Od 1,5 do 3,5.
No tak, jednak te 2,5 mniej więcej plus minus 1 punkt procentowy pod koniec 2025, no to znaczy pani profesor, że przyszły rok to inflacja cały czas na poziomie około 5%, powyżej 5%. Nie zejdziemy z tego pułapu.
Ja bym wolała nie bawić się w prognozy, dlatego że z tego, co pokazuje Narodowy Bank Polski, to myśmy powinni zacząć już dochodzić do tej górnej granicy celu no mniej więcej za rok. Mhm. Więc trudno mi powiedzieć, jak będzie, co będzie po środku, zwłaszcza, że mamy duży obszar niepewności. No dzisiaj były zapowiedzi, moim zdaniem dość krzepiące, że prawdopodobnie zostanie utrzymany zerowy VAT na żywność. No to jest dobra wiadomość, dlatego że to by nam na pewno podwyższyło tę inflację odczuwalną przez konsumentów o co najmniej 1 punkt procentowy. Także tu wydaje mi się, że akurat ta zapowiedź jest bardzo
krzepiąca. No ale tylko się pojawiają różne zapowiedzi, jeżeli chodzi o zerowy VAT na żywność, pani profesor. To w ubiegłym tygodniu w Radiu Z bodajże Andrzej Domański, czyli no, jeden z bliższych doradców Donalda Tuska, mówił, że raczej go nie będzie. Dzisiaj też słyszałem Izabelę Leszczynę, wiceszefową Platformy, która też mówiła, że ta stawka będzie na poziomie 5%. Zresztą tak ciągle no, pracujący rząd
ja nie mogę
zdecydował.
Przewidywać, co zrobi nowy rząd.
Ale takie są deklaracje, że
no
jednak...
Tak, ale dzisiaj z kolei słyszałam, że Unia Europejska zgodziła się. No więc jeżeli nowy rząd uzna, że lepiej mieć wysoką inflację i napadać przy okazji na Narodowy Bank Polski, psując jego wizerunek na wszystkie możliwe sposoby, no to już na to nie mamy wpływu. Natomiast jeżeli chodzi o stanowisko Komisji Europejskiej, to ono jest jednoznaczne. Będą akceptowali, jeśli Polska wystąpi z wnioskiem o utrzymanie tej zerowej stawki na żywność, no to będziemy tutaj mogli liczyć na przychylność. Jak będzie naprawdę, nie wiem, no bo to jest decyzja rządu, nie Narodowego Banku Polskiego.
Ale pani profesor, ale ustępujący rząd w budżecie, w ustawie budżetowej no, przewidział 5%.
Bo nie mógł inaczej zrobić, skoro nie było decyzji Komisji Europejskiej. Mhm. Dlatego, że zawsze wtedy, kiedy się planuje budżet, to się robi takie różne, zakłada się takie bezpieczniki. Na przykład zakłada się niższą inflację niż ta, która wynikałaby z projekcji. Zakłada się właśnie to, że nie uda się uzyskać zgody, no chociażby właśnie na zerową stawkę VAT i tak dalej. Ale to, co dzisiaj słyszałam, no bo to dzisiaj słyszałam w telewizji, kiedy rano wstałam, żeby przyjść tutaj na audycję, no, do tej audycji, no to właśnie była taka zapowiedź, że jest akceptacja Komisji Europejskiej, ale oczywiście wymaga to wystąpienia polskiej strony, no bo to nie jest tak, że z automatu nam przyznają takie przywileje.
Pani profesor, nowa władza, o niej chwilę pomówmy, ma raczej ręce związane potężnymi zobowiązaniami w spadku po rządach Prawa i Sprawiedliwości, czy przeciwnie, stan finansów publicznych jest taki, że pozwala na realizację najważniejszych obietnic, no w tym na zdecydowane podwyżki w budżetówce, te nauczycieli to ma być przecież 30% nawet, na podwyższenie kwoty wolnej dwukrotnie. Czy Polskę stać na realizację takich obietnic, czy przeciwnie?
Wie pan, jak ja sobie tak przypomnę te wszystkie deklaracje z okresu kampanii wyborczej, no to chyba musielibyśmy być jakimś Emiratem Arabskim albo kimś takim, żeby to wszystko naraz zrealizować. Wydaje mi się, że w tej chwili no to, co nam zostaje do działania, to jest te środki, które zostały przewidziane w budżecie. Może być troszeczkę tych środków więcej, może będą inaczej rozdzielane, no zależy, kto będzie rządził.
A zawsze można więcej zobowiązań przecież.
No ale tak, ale trudno przewidywać, co ten nowy rząd zrobi, bo będzie miał 4 lata, na tym będzie miał kolejne budżety. Mnie się wydaje, że w tej chwili jednak wiążący jest ten budżet, przynajmniej ramowo, bo tam można pewne rzeczy przesuwać, które mamy. No, nie ma takich cudów, żeby z dnia na dzień na przykład, no tak jak deklarowała zresztą ta koalicja, która do tej pory rządziła, podnieść pensje średnie, przeciętnie do 10 tysięcy. Bo tego żaden przedsiębiorca nie wytrzyma.
Ale prawda? O podniesieniu średnich pensji to mówi premier Morawiecki do 10 tysięcy.
No właśnie, dlatego mówię. Ja mówię tylko nawet o tych, którzy obecnie rządzili, którzy sporządzali ten budżet. A te deklaracje, które tam były, żeby wszystkim wszystko podnieść po 20%, po 30%.
No, w sferze budżetowej.
Wolna kwota jakaś gigantyczna, prawda, brak podatków. Ja wiem tylko tyle, że jeżeli ja słyszę o tym, że będą obniżane podatki, to zwykle podatki są podwyższane. I spójrzmy, bo nie chodzi o to, jaki jest wymiar podatku, chodzi o takie są obciążenia fiskalne. No i spójrzmy na to, jak było przy Nowym Ładzie.
Ale pani profesor, pani teraz nie mówi językiem byłego ministra Jacka Rostowskiego, który jak Prawo i Sprawiedliwość objęło rządy, to mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie i Polski nie stać na realizację tych obietnic.
Są.
I wtedy udało się zrealizować wszystkie obietnice. Może i teraz Platforma zrealizuje to, co zapowiada.
Nie. Ja nie mówię językiem pana Rostowskiego.
Mówi pani profesor, że musielibyśmy być Emiratami Arabskimi, żebyśmy mogli to wszystko zrealizować.
Ja chcę zwrócić uwagę, jak było naprawdę. Naprawdę było tak, że po pierwsze, rzeczywiście rzeczywiście sporo pieniędzy wyciekało, no bo była ta duża szara strefa. No i tutaj trochę udało się, że się tak wyrażę, przyhamować ten wyciek pieniędzy. Druga sprawa była bardzo ważna i fundamentalna, że to, co dotyczyło OFE, czyli przekazanie aktywów OFE do, na Fundusz Rezerwy Demograficznej, uwolniło budżet od ogromnych odsetek od obligacji, które były. I wprost przeciwnie, zaczęło to działać pozytywnie na cały sektor finansów publicznych. Ta decyzja była bardzo krytykowana, bo musiała budzić niezadowolenie środowisk powiązanych z rynkiem kapitałowym, które na tym zarabiały bez ryzyka ogromne pieniądze. Ponadto trzeba pamiętać o tym, że bardzo powoli wprowadzano ten program 500+. On nie dotyczył wszystkich, on był bardzo ograniczony,
jeżeli chodzi o
zakres. Tak. A ponadto też mało kto zwrócił na to uwagę, że większość tych świadczeń uwolniła ogromne środki, które przedtem były przeznaczane na pomoc społeczną. Po prostu ograniczyły wydatki na wspieranie tych najuboższych, bo oni albo nie żądali tego, albo nie oczekiwali, albo nawet nie było im to potrzebne. Także z tego punktu widzenia, ja nie mówię, że pieniędzy nie było i nie ma. Ja mówię, że wszystko jest do realizacji, ale musi być rozłożone w czasie i racjonalne. Naraz się wszystkiego zrobić nie da. Zresztą to widać, jak patrzymy na Warszawę. Jeżeli się w wielu miejscach robi inwestycje naraz, to mamy sparaliżowaną
komunikację.
Mam nadzieję, że nie będzie komunikacja fiskalna nie zostanie sparaliżowana przez obietnice wyborcze.
To pani profesor, jeszcze o sytuacji w NBP samym porozmawiamy w internetowej dogrywce dłużej. Teraz tak krótko, czy jaki jest stan tej wojny, to chyba za duże słowo, ale stan tego napięcia, konfliktu we władzach NBP?
Tam nie ma żadnego konfliktu. Ja nie rozumiem, skąd to się bierze. Chyba dlatego, że mało
tematów.
Jeżeli
mówi minister Paweł Mucha o konkretnych błędach, zaniedbaniach prezesa NBP, prosto komunikuje.
Minister Paweł Mucha przede wszystkim nie jest ekonomistą. Ja jestem ekonomistą. I można mieć inne zdania, ale to nie
oznacza, że jest prawnikiem, a tam chodziło o niewypełnianie obowiązków przez prezesa NBP. To nie chodziło tam o sprawy ekonomiczne.
Mnie się wydaje, że od tego nie są pojedyncze osoby, tylko są u nas odpowiednie instytucje, które mogą stwierdzić, jak wygląda sytuacja. Ja ostatnio jestem po lekturze, bo akurat była konferencja naukowa w czwartek i w piątek w ubiegłym tygodniu, gdzie przeczytałam sobie, jakie jest stanowisko Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
I zaraz rozwiniemy.
I ono jest absolutnie pozytywne, więc pan minister Mucha, zresztą tak jak niektórzy konstytucjonaliści, nie konstytucjonaliści, ale którzy uważają, że wiedzą, jak należy interpretować konstytucję, być może mieć takie zdanie, ale to nie znaczy, że jest konflikt. Po prostu można mieć inne zdanie.
Różnica zdań, tak?
To jest różnica.
Takie ogłoszenie. Dobrze, pani profesor, to zaraz będziemy...
Dla mnie jest ważne stanowisko instytucji, które mają prawo oceniać.
W internetowej dogrywce będziemy ten temat jeszcze rozwijać. Póki co słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Profesor Grażyna Anceparowicz jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Do usłyszenia za chwilę w dogrywce naszego programu.
Radio Plus. Sedno Sprawy.
Profesor Grażyna Anceparowicz cały czas jest z nami, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego. Pani profesor mówi, że nie ma konfliktu, nie ma wojny, tym bardziej jeżeli chodzi o Narodowy Bank Polski. Jeżeli publicznie wytyka członek zarządu NBP błędy prezesowi, to chyba konflikt jest. Chyba jest faktem.
Nie, to znaczy, że po prostu chyba wykazał się w tym momencie nieprofesjonalnością, dlatego że powinien wiedzieć każdy zresztą pracownik, nie tylko członek zarządu, że ma prawo do swoich ocen i swojego zdania. Natomiast wyrażanie publicznie krytyki, zwłaszcza, że ta krytyka nie jest uprawniona, jak powiedziałam, bo dla mnie się liczą przede wszystkim opinie instytucji, które są pozytywne, jeżeli chodzi o całą politykę Narodowego Banku Polskiego. Tylko dlatego, że komuś się wydaje, że akurat powinno być tak czy inaczej, albo tak czy inaczej interpretuje przepisy. My się zresztą spotykaliśmy dosyć często z taką właśnie sytuacją na posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej, tylko z tym, że nikt rozsądny nie wygłaszał tych opinii na zewnątrz. Mamy prawo do własnych opinii, ale nie mamy prawa do niszczenia wizerunku instytucji, która jest naszym chlebodawcą, bo w gruncie rzeczy przecież Narodowy Bank Polski no, jest chyba jednym z najlepszych miejsc do pracy w Polsce.
No tak, ale to...
Pod różnymi względami.
No, pani prezes, ale to zrozumiałem, to tak nie wiem, czy nie opatrznie, że jeżeli dobrze w tym Narodowym Banku Polskim jest ministrowi Musze i zarabia tam świetne pieniądze, to powinien siedzieć cicho. Myślę, że są wyższe interesy niż interes pracodawcy i jego komfortu tam psychicznego.
W związku z tym jest zarząd, można tam podejmować dyskusję, tak samo jak na Radzie Polityki Pieniężnej. Można podejmować dyskusję, nikt nikomu ust nie zamyka. Są potem głosowania.
A mówił o tym wcześniej minister Mucha, zanim publicznie to deklarował, bo może jego sygnalizowanie wcześniej programu nie przynosiło efektu.
Ja nie jestem członkiem zarządu. Chcę powiedzieć tak wyraźnie. Ja nie jestem członkiem zarządu. W związku z tym nie wiem, jak przebiegały obrady i czego dotyczył spór, jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne. Bo to, co do mnie dociera przez media, to po pierwsze może być bardzo zniekształcone. Po drugie, ja się tak wyrażę, mieszkam z ministrem Muchą prawie drzwi w drzwi, bo jesteśmy w tym samym korytarzu i jakoś nigdy nie zdarzyło się, żeby on przyszedł na przykład do mnie i porozmawiał o co naprawdę chodzi i jaka jest przyczyna, jeżeli w ogóle jest jakiś konflikt, bo moim zdaniem tego konfliktu nie ma. Jest to publiczna, nieuprawniona krytyka, bo można krytykować wszystko, ale nie powinno się pewnych rzeczy wynosić na zewnątrz, bo się szkodzi instytucji. Więc ja nie wiem, o co jest ten konflikt, bo jak mówię, nie jestem członkiem zarządu. Uważam tylko, że zresztą podobne głosy były też przy tych nowych członkach Rady Polityki Pieniężnej i również przy tej Radzie, przy której ja byłam obecna.
Czyli poprzednia kadencja.
Że to zostało wtedy bardzo negatywnie. Tam był taki, nie wiem, list otwarty, czy też wypowiedź, czy wywiad, już nawet nie pamiętam, co to było. Dwóch członków Rady na temat, powiedzmy, polityki naszej, jeśli chodzi o stopy procentowe, decyduje zawsze większość. Każdy decyduje według tego, co uważa za najbardziej słuszne i najlepsze dla Polski w danym momencie. I to chyba był pewien wyłom, że zdarzyło się coś, co nigdy nie zdarzyło się w ciągu 30 lat, ostatnich 30 lat, że Narodowy Bank Polski stał się obiektem krytyki osób, które z tym bankiem w jakiś sposób były wcześniej związane. Tego nie było, bo też były bardzo burzliwe dyskusje za czasów i prezesa Belki, bo ja byłam przecież wtedy w banku, i prezes Gronkiewicz-Waltz, i prezesa Balcerowicza. Były spory, były różnego typu odmienne zdania. Natomiast nikt nigdy nie wychodził z tym na zewnątrz, a już wypowiedzi polityków, którzy nie mają zielonego pojęcia, to od razu mówię z pełną odpowiedzialnością, o polityce pieniężnej, która naprawdę wymaga ogromnych kwalifikacji, zwłaszcza znajomości, bardzo dobrej znajomości makroekonomii. No to są wręcz skandaliczne i ja nie wiem, jaki jest cel tego. Ja widzę tylko jeden, jedyny cel, bo mówię, odmienność zdań jest dopuszczalna.
I to ten cel, pani profesor?
Ale podejmuje zawsze decyzję większość. Więc jeżeli ktoś uważa, że to są decyzje jego zdaniem niezbyt zgodne z prawem, to ma możliwość, żeby to w protokołach było i potem prawda się po wielu latach być może ujawni, kto miał rację. Ale nie wolno podważać autorytetu instytucji, bo podważanie autorytetu Narodowego Banku Polskiego, niezależnie od tego, kto nim rządzi, po prostu uderza nas wszystkich po kieszeni. Ja się dziwię, że do tej pory jeszcze nie miało to wpływu na poziom ratingu, ale może mieć w przyszłości. A wtedy co to znaczy? Że drożej będziemy mieli, wyższe będą koszty obsługi naszego długu, że nasza złotówka słabnie i tak dalej.
Okay, to
ja myślę, że pan prezes Mucha się powinien nad tym głęboko zastanowić, jeżeli rzeczywiście jego wypowiedzi są aż tak drastyczne i dramatyczne. Ja szczerze mówiąc nie śledzę tego, ponieważ nie jest to w ogóle moja domena. Ja się zajmuję tym, czym powinnam, czyli makroekonomią.
Okej, ale to jeszcze przy tych sprawach formalnych zostając. Mówiła pani profesor o politykach, politycy opozycji jeszcze ciągle, chociaż na poziomie sejmowym to już jest koalicja, większość, która władza Sejmu chociażby wybrała. W każdym razie mówią, że te informacje ministra Muchy pozwolą czy pomogą postawić przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego.
To są marzenia. Ja słyszałam też o marzeniach, żeby prezydenta postawić przed Trybunałem Stanu, jeszcze parę innych rzeczy.
Tylko to się różni trochę, pani
tylko,
profesor.
Że akurat mamy
łatwiej jest prezesa NBP postawić.
Bardzo precyzyjnie określone, i to nie tylko w naszym prawie, w Konstytucji, ale mamy bardzo precyzyjnie określone kompetencje i ochronę traktatową i statutową naszego banku i w związku z tym prezesa, bo prezes jest organem banku i po prostu żadna z przesłanek, które mogłyby być powodem, żeby nawet dyskutować, nie została spełniona. Ja odsyłam do artykułu 130 traktatu z Maastricht, czyli traktatu też i o Unii Europejskiej, do protokołu, który dotyczy statutu banków centralnych.
Ale pani profesor, ale polska konstytucja tutaj pisze.
To ale w końcu... opozycja wypisuje różne nonsensy. Ja nawet słyszałam... No,
ale wyższość prawa chyba jest polskiej konstytucji nad traktatami unijnymi.
Który ubliżał prezydentowi i prezesowi Narodowego Banku Polskiego. Jeżeli opozycja nie chce zachować elementarnych zwyczajów, które świadczyły o pewnej kulturze politycznej, no to już na to wpływu nie mamy. Można opowiadać różne bajki. Jeżeli opozycja jest głęboko zainteresowana tym, żeby osłabiać polskiego złotego, żeby prowadzić do tego, że koszty obsługi długu będą coraz wyższe, żeby znaleźć tu argumenty, że w związku z tym nie można dotrzymać obietnic wyborczych, okej, zgoda, no można takie rzeczy opowiadać.
Ale to tak, pani profesor, to taki ciąg logiczny, pani profesor, tutaj widzi krytyka prezesa NBP, żeby obniżać wartość złotego, żeby można
ale
było powiedzieć,
ale prezes tego nie robi. No przecież prezes, my mamy płynny kurs złotego. Jeżeli ktoś nie ma elementarnej wiedzy, jak powiedziałam, elementarnej wiedzy, ani o polityce pieniężnej, ani o makroekonomii, jeżeli ktoś tam trochę się osłuchał,
tak puenty,
był jakiś
profesor?
Czas w Sejmie i mu się wydaje, że on wie. Ja mówię to jako osoba, która jest od początku, ja kończyłam w ogóle finanse i to finanse publiczne. W związku z tym wiem, że w Narodowym Banku Polskim wszelkie decyzje, wszelkie, nie są podejmowane ani jednoosobowo przez prezesa, ani nawet nie są podejmowane przez jakąś zwykłą...
Tak,
tylko one są oparte o bardzo wnikliwe analizy i opracowania merytoryczne.
I na tym... Nasza rozmowa, pani profesor, kończymy.
Byłoby dobrze, gdyby każdy się wypowiadał w takich sprawach, na których się naprawdę zna, a nie próbował podważać autorytetu instytucji, które wszystkim nam służą najlepiej, jak tylko można.
A mówiła to pani profesor Grażyna Ancyparowicz, doradca prezesa NBP. Bardzo dziękuję, pani profesor, za rozmowę. Życzę udanego dnia, tak jak i państwu. Do usłyszenia.
Radio Plus. Sedno sprawy.